tematem, który dzisiaj podczas rozmów niedokończonych poruszamy, jest profilaktyka chorób zakaźnych układu oddechowego. A temat ten poruszamy wraz z naszymi gośćmi, którzy są z nami w studio, a są nimi pani Agnieszka Dmowska-Koroblewska, specjalista otolaryngolog. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże.
Oraz pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Radzikowski, pediatra i lekarz dzieci i rodziny.
Witam państwa.
Pierwszy temat, znaczy pierwsza część naszych rozmów niedokończonych za nami, ta część radiowo-telewizyjna, wiele tych tematów poruszonych, natomiast myślę, że może być całkiem sporawa grupa naszych słuchaczy, którzy nie słyszeli naszej pierwszej audycji, nie słyszeli pierwszej części naszej audycji, dlatego poproszę jeszcze raz o takie resume i proszę o takie wprowadzenie w tematykę, generalnie o układzie oddechowym, o jego częściach, no i o tych zagrożeniach, które z perspektywy chorób zakaźnych na nas czyhają.
No, układ oddechowy to jest ten układ najczęściej atakowany przede wszystkim przez wirusy, no, a czasami także przez bakterie. I takim dla takiego porządku dzielimy go na górne drogi oddechowe, to jest nos, gardło, jamy oboczne nosa, czyli zatoki. Do takich jam obocznych u małych dzieci to zatoki są jeszcze niewykształcone, a u małych dzieci mamy taką jamę oboczną, która się nazywa uchem środkowym. Potem mamy tchawice, potem mamy krtań, a następnie mamy dolne drogi oddechowe, tchawice i oskrzela, no i płuca. A dlaczego? Pewnie dlatego został ten temat postawiony. Nie mówimy o zakażeniach innych, które są też ważne, dlatego że w praktyce każdego lekarza, pediatry tym bardziej, ale także lekarza rodzinnego, to zakażenia układu oddechowego to najczęstsze choroby. To najczęstsze choroby, z którymi ma do czynienia. To jest jedno, a drugie, że są to najczęściej choroby wirusowe. A więc takie choroby, które możemy własną odpornością zasadniczo pokonać i najwyżej możemy wspomóc tą walkę naszego organizmu lekami objawowymi, czyli przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi, takimi, które pomagają odetkać drogi oddechowe, a w większości przypadków nie wymagają antybiotyku. Natomiast dolne drogi oddechowe to są zapalenia oskrzeli, też najczęściej wirusowe, czyli zaczynają się jako zakażenia wirusowe i kończą się jako zakażenia, ale tutaj mamy też czasami zapalenia płuc. No i zapalenia płuc to są zdecydowanie uznane, jak już mamy do czynienia z zapaleniem płuc, że są to zakażenia bakteryjne. I tak było do momentu pandemii. Uważaliśmy, że u małych dzieci, ponieważ jest wszystko, te drogi są bardzo krótkie, między nosem a gardłem, a tchawica, potem płucami jest droga krótka i często małe dzieci, jeśli są porządnie jeszcze do tego zabezpieczone szczepieniami, to jeśli chorują na zapalenie płuc, to też bardzo często są to wyłącznie zakażenia wirusowe. Natomiast dzieci starsze, powyżej 4., 5. roku życia, młodzi ludzie, dorośli, a także ludzie starzy, już jak chorują na zapalenie płuc, to już uznajemy, że to jest zakażenie bakteryjne. I tak było do pandemii. Pandemia nas nauczyła nowej rzeczy, że ciężkie zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenia płuc, mogą być wyłącznie wirusowe i są też wystarczająco ciężkie, a mimo to, jak się okazuje, antybiotyki niewiele im pomagają. Tylko w małym odsetku do 15% bywają powikłane zakażeniami bakteryjnymi. I to jest taki wstęp, który ma państwu uświadomić, jak wiele zależy od naszego zwykłego, codziennego działania w zakażeniach dróg oddechowych, a jak niewiele możemy liczyć na antybiotyki.
No właśnie, pani doktor, my mamy jako ludzie, Pan Bóg nas tak cudownie wyposażył, że mamy i te bariery różnego rodzaju ochronne i nasz organizm sam potrafi sobie, tak jak pan profesor powiedział, radzić z pewnymi tymi patogenami, czy tymi, którzy gdzieś tam, tym czymś, co próbuje nas zaatakować. Jak to wygląda w takim, powiedzmy, zdrowym organizmie, który codziennie spotyka się przecież i walczy z tymi wirusami?
Jak wiemy, pierwszym narządem, który stoi na drodze wirusów, bakterii, to jest nos. Nos, który oczyszcza powietrze wdychane, nawilża, zimą ogrzewa. I te bariery, które są na poziomie dobrze działającego nosa, to znaczy drożnego, bez skrzywionej przegrody, bez polipów w obrębie nosa i zatok, bez przerostu małżowin, dobrze działający nos jest w stanie zabezpieczyć nas przed rozszerzeniem tych infekcji na gardło, krtań i dolne drogi oddechowe. Jeżeli natomiast ten nos działa niedobrze, to ta pierwsza bariera właśnie nie zabezpiecza nas i wtedy te infekcje schodzą nam na gardło, gdzie mamy migdałki, schodzą nam na krtań i mogą się rozprzestrzeniać na cały organizm. Jeśli chodzi o nasz układ obronny, to jest układ właśnie chłonny na poziomie gardła, gdzie mamy migdałki podniebienne. Na poziomie nosogardła u dzieci, zwłaszcza dobrze działający i czasami ulegający przerostom, jest migdałek gardłowy. Jest również migdałek na nasadzie języka językowy. I są pasma boczne tkanki chłonnej oraz grudki chłonne na tylnej ścianie gardła. To jest pierwsza taka bariera, która chroni nas przed patogenami. Dobrze działający układ chłonny w obrębie właśnie gardła stanowi też ważne ograniczenie rozprzestrzeniania się i atakowania przez patogeny.
Kiedy nasz układ odpornościowy wysypuje się, tak powiedzmy kolokwialnie, czyli kiedy już sam nie daje rady, kiedy dochodzi do tego zakażenia. Wiele chorób mamy tych zakaźnych, wiele chorób tych, o których chcemy dzisiaj powiedzieć. I oczywiście są te takie ciężkie. Powiedzieliśmy w tej pierwszej części, mówiliśmy o gruźlicy, która już wcale nie odeszła do lamusa, tylko gdzieś jest cały czas chorobą aktywną, która pojawia się w różnych innych odsłonach. Napomknęliśmy trochę o koronawirusie, mówiliśmy o zapaleniu płuc, ale są takie choroby, które wydają nam się chorobami codziennymi, do których żeśmy się trochę przyzwyczaili, a też są chorobami. Przeziębienie, angina.
Tak, to przeziębienie to jest infekcja wirusowa. Tutaj jak pan profesor w pierwszej części powiedział, to cały legion wirusów może wywoływać. To są rynowirusy, adenowirusy, koronawirusy, ale ten właśnie ostatni się okazał bardzo zjadliwy w obecnych czasach i wywołał pandemię, ale on był też wcześniej. I to są takie wirusy, które powodują zablokowanie nosa, osłabienie organizmu, ale trwają 7 dni i organizm najczęściej sam potrafi je zwalczyć. Natomiast angina w takim nazewnictwie medycznym to tak naprawdę jest każdy stan zapalny wywoływany czy powodujący stan zapalny w obrębie migdałków, ale to może być angina paciorkowcowa, ale może być też mononukleoza zakaźna, która jest infekcją wirusową i to też się określa jako angina, bo dochodzi do przerostu tych migdałków podniebiennych, ale to już jest, mówię, nomenklatura taka medyczna. Natomiast te wszystkie patogeny, czyli zarówno i wirusy, i bakterie, mogą powodować infekcje w obrębie właśnie migdałków, ale nawet całego gardła. Także te struktury są wtedy infekowane i postępowanie jest troszkę inne, bo wiadomo, że w anginie paciorkowcowej czasami trzeba antybiotyk podać. Natomiast w infekcjach wirusowych błędem w sztuce jest podawanie antybiotyku.
Może warto powiedzieć słuchaczom, żeby tak umieli wstępnie sami sobie odróżnić zapalenie gardła wirusowe od bakteryjnego, od tego paciorkowcowego, tej klasycznej anginy. Mianowicie małe dzieci, niemowlęta do 3 roku życia zasadniczo nie chorują na anginę. W ogóle nie mają tego punktu zaczepienia na tyle wykształconego właśnie tego systemu obronnego, żeby zareagować anginą. Czyli małe dziecko nie jest w stanie zachorować na anginę, zasadniczo można powiedzieć nie choruje na anginę. Chorują przedszkolaki, młodzież, młodzi dorośli, tak jak pani doktor, a ja już nie mogę zachorować na anginę. W moim wieku już angina się nie zdarza. To bardzo ważna wskazówka, że ani osoba stara, tak jak ja, ani osoba taka młoda jak niemowlę, nie może mieć anginy. To jest pierwsza wskazówka. Druga. Zapalenia gardła nieraz bardzo bolesne, z reguły mogą być bez gorączki. Angina jest zawsze z gorączką. To nie znaczy, że jak jest ból gardła i gorączka, to na pewno angina. Ale może być odwrotnie, że jak jest ból gardła, a jest ledwo co podgorączka lub jej brak, to na pewno nie jest angina. I w tej sytuacji, kiedy jest chore gardło, a to nie jest angina, to już wiadomo, że na pewno antybiotyk nie jest potrzebny. Natomiast ciekawa jest rzecz w Wielkiej Brytanii się stała. Ponieważ jeszcze w mojej młodości lekarskiej i na pewno starsi słuchacze radia to pamiętają, że po anginie bywały powikłania dosyć groźne, jak gorączka reumatyczna, jak ostre kłębkowe zapalenie nerek. Bardzo się zmieniło. Może dlatego, żeśmy dzielnie zabijali tego paciorkowca antybiotykami przez dziesiątki lat, a może po prostu sam paciorkowiec zmienił swoją twarz, że zasadniczo teraz zniknęły te powikłania. Czyli gorączka reumatyczna, 50-letni lekarze i młodzi to tylko znają z książek. Ostre kłębkowe zapalenie nerek, które dawniej leżało na każdym oddziale pediatrycznym po parę przypadków, to teraz tylko trafia do oddziałów specjalistycznych. Także nawet angina zwykła, paciorkowcowa w Wielkiej Brytanii w ogóle nie jest ani badana, ani leczona. Jest zapalenie gardła, dają leki przeciwgorączkowe i samo ustąpi. Jaka z tego płynie wskazówka? Że organizm ludzki nie tylko pokonuje zakażenia wirusowe, ale nawet może pokonać zakażenie bakteryjne. My nie mamy w Polsce takiego podejścia radykalnego jak w Anglii, gdzie jest medycyna bardzo oszczędna, socjalistyczna. My mamy podejście amerykańskie. Jest paciorkowiec, trzeba go zabić. Bo że dzisiaj jest on łagodny i nie daje powikłań, to nie wiadomo, czy pojutrze nie będzie tego robił. A poza tym nawracająca angina może dawać ropień okołomigdałkowy. Także my zabijamy paciorkowca. Ale chciałem tylko powiedzieć, że na tym brytyjskim przykładzie, że organizm również w zakażeniach górnych dróg oddechowych, nawet zdrowy, a szczególnie młody, da sobie radę z zakażeniem bakteryjnym.
Zróbmy 2 kroki w tył i wróćmy do tych migdałków, bo przecież mamy, i też o tym rozmawialiśmy w pierwszej części naszego programu, że mamy całą armię ludzi, którzy są tych migdałków pozbawieni. Jaki jest efekt tego, że migdałki zostały nam usunięte?
Efekt jest taki, że najczęściej takie gardło jest bardzo wysuszone. Blizny, które powstają w lożach po migdałkach, ściągają. Ci pacjenci mają różne takie bóle spowodowane właśnie operacją, która była wiele lat wcześniej wykonana. Poza tym dochodzi, tak jak wspomniałam w pierwszej części audycji, do przerostu innych migdałków, znaczy migdałka językowego, co też jest bardzo dokuczliwe, ponieważ on znajduje się bardzo głęboko w gardle dolnym, jest niewidoczny. widoczne na nasadzie języka, a też może chorować. I stwierdzenie właśnie zapalenia tego migdałka jest bardzo, bardzo trudne, bo to tylko laryngolog jest w stanie tak naprawdę do gardła dolnego zajrzeć, zbadać i ocenić. I myślę, że w obecnych czasach te wskazania do usuwania migdałków podniebiennych zostały bardzo, bardzo ograniczone i to sprawia, że jest zachowana taka naturalna obrona organizmu w postaci dobrze działającej tkanki chłonnej na poziomie gardła.
Ja myślę, że z migdałkami jeszcze tak z mojej praktyki lekarskiej to jest tak, że do pewnego stopnia to jest bardzo ważna ochrona. To jest bariera taka, to jest taki szlaban troszkę broniący naszych dolnych dróg oddechowych. Ale po pewnym momencie, jak jest jedna angina, druga angina, niedoleczona, to wtedy ta bariera zaczyna być nieszczelna. I wtedy usunięcie migdałków, naturalnie człowiek jest w pewnym sensie narodzony na nowo, ma świeży oddech, może łatwiej oddychać, ale otwiera się brama na dolne drogi oddechowe. I widzę często, jak dzieci po wycięciu migdałków i tego trzeciego gardłowego, który jest na tylnej ścianie gardła, a często od razu i podniebiennych, zaczynają częściej chorować na zapalenia krtani, na zapalenia dolnych dróg oddechowych. Czyli ta bariera jest potrzebna i to tylko specjalista, otolaryngolog, potrafi powiedzieć, czy ta bariera jest jeszcze szczelna, czy jeszcze warto zachować te migdałki, czy jednak trzeba usunąć. I właśnie wtedy prosimy o pomoc laryngologa.
Jeżeli chodzi o kwestię wirusów i tych zakażeń wirusowych, to wiadomo, tak jak też pan profesor powiedział, one są różne na różnym stopniu też naszego rozwoju. W poprzedniej naszej audycji pojawiło się pytanie związane też z dziećmi. Wiadomo, że przedszkola, żłobki, szkoły to są skupiska jednak dzieci i tam te wirusy i bakterie zaczynają się dużo mocniej gdzieś tam wymieniać. Co za tym idzie, przynoszone później do domu też dają odpowiednie efekty. Jak to wygląda z tej perspektywy? Czyli właśnie u dzieci, jak u dorosłych?
Tak, to bardzo ważna rzecz ojciec poruszył. Po pierwsze trzeba jasno powiedzieć, dlaczego bardziej chorujemy jesienią, zimą, a latem chorujemy mniej. Nie dlatego, że jest cieplej, a zimą zimniej, tylko dlatego, że zamykamy okna. A dzieci w przedszkolu więcej przebywają w przedszkolu, więcej w zamkniętej przestrzeni niż na podwórku przedszkolnym, gdzie są różne zabawy. Bo tak jednak się składa, tak jak jako lekarz, jako dziadek też zauważyłem, że w wielu przedszkolach panie wolą urządzić lekcje angielskiego, tańca, muzyki, rytmiki, wszystkie zajęcia, a najbardziej nieraz męczące jest wejście i kłopotliwe wyjście na dwór. A tym lepsze przedszkole, i to mogę powiedzieć nawet, to jest moje wspomnienie z mojej młodości, tym lepsze przedszkole, im więcej dzieci są na powietrzu i latem, i zimą, a jak są już w pomieszczeniach, to okno musi być uchylone. Ja wiem, że to jest kosztowne, że to nie zachowuje, że to wymaga większego nakładu na ogrzanie, bo to nie polega na tym, żeby zamknąć kaloryfer. Nie, pomieszczenie musi być nagrzane, ale musi być wymiana powietrza. To jest najważniejsza obrona. I drugi z tego wniosek praktyczny, że to właśnie dzieci zarażają dorosłych. Jak zarażają swoich młodych, silnych, zdrowych rodziców, no to pół biedy, ale jak zarażają dziadków, to już jest znacznie gorzej, no bo właśnie ludzie starsi już mają gorszy system odporności. A w żadnym chyba kraju europejskim tak bardzo dziadkowie nie są zaangażowani w opiekę nad wnukami, jak właśnie w Polsce, co jest bardzo dobre. Ale trzeba to wziąć pod uwagę, że na powietrzu na przewiewie dzieci się nie zarażają między sobą i dzieci nie zarażają tak bardzo dorosłych. Zamknięta przestrzeń, dzieci zarażają dorosłych, nieodwrotnie. Jest jedyna choroba, w której wiadomo, że dorośli zarażają dzieci. To jest właśnie wspomniana przez ojca gruźlica. To jest ta jedna choroba, którą dorośli mogą zarazić małe dzieci i to bardzo groźne zakażenie, między innymi zapalenie opon mózgowych, gruźlicze, te najcięższe postaci. I druga rzecz, która z tego wynika, bo to jest bardzo ważna rzecz o tej gruźlicy, że w chwili obecnej otworzyliśmy nasze granice dla przybyszów ze wschodu i Bogu dziękować i musimy temu sprostać. Ale pamiętajmy, że to są nowe zagrożenia i gruźlica jest jednym z takich zagrożeń. Innym, o którym będziemy mówili, to wirusowe zapalenie wątroby typu A, tak zwana żółtaczka pokarmowa. I te różne choroby, które my znamy tylko nazwy z listy szczepień, to nagle z powrotem mogą wrócić tutaj. I to trzeba się absolutnie liczyć i zabezpieczyć szczepieniami. Czyli dorośli muszą nieraz mieć szczepienia takie, jakie mają teraz dzieci, bo nie mieli tych szczepień, a być może nie przechorowali tych chorób.
Dzisiaj to wszystko się też bardzo mocno zmienia. My mamy taką, że tak powiem, dyskusję na różny temat. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie szczepień, kwestie odporności, natomiast tutaj w ogóle można by się było zapytać, na jakim poziomie dziś jest nasza służba zdrowia właśnie w perspektywie walki z chorobami zakaźnymi, szczególnie dróg oddechowych. Czy możemy powiedzieć z podniesioną głową, mamy dobrych lekarzy, mamy dobrych specjalistów, jesteśmy rzeczywiście bezpieczni, czy jednak czegoś nam jeszcze brakuje w tej perspektywie klasyfikacji, powiedzmy, światowej?
No, to jest pytanie ważne i niełatwe. Trzeba jasno powiedzieć, że jeśli chodzi o program szczepień ochronnych, to Polska, nawet ta Polska Ludowa, stała zupełnie na dobrym poziomie, bardzo przestrzegano tego kalendarza szczepień. I zasadniczo nie odstawaliśmy bardzo od zachodniej Europy. Tak było mniej więcej do lat 80. W latach 80. zaczęły się pojawiać różne nowe szczepionki, tak jak szczepionka nie tylko odrowa, jaka już była przedtem, tylko odra, świnka, różyczka, czyli zwiększała się możliwość zabezpieczenia przed chorobami i te szczepionki nie od razu były dostępne, ale po pewnym czasie się włączały. Długo nie mieliśmy zabezpieczenia przeciwko wirusowemu, wszczepiennemu zapaleniu wątroby. To strasznie groźna choroba, to ta, która w konsekwencji powoduje przewlekłe zapalenie wątroby, potem marskość, a po dalszej perspektywie nawet wiadomo, że jest to czynnik powodujący pośrednio raka wątroby. I jeszcze na początku lat 90. mieliśmy tych przypadków około 20-30 tysięcy przypadków nowych zapaleń wątroby co roku. A teraz dzięki szczepieniom, początkowo to były takie akcje, na pewno starsi Państwo pamiętają, żółte tygodnie, kiedy dosyć masowo ludzie się szczepili, wtedy jeszcze nie było ruchów antyszczepionkowych. Ja działałem na terenie Pragi, tej prawobrzeżnej Warszawy i pracownicy, ci, którzy pracowali na stadionie w latach 90. masowo się szczepili, nie było w ogóle żadnych problemów, wiedzieli, groźna choroba, można się zabezpieczyć. I doprowadziliśmy to. Wielki sukces. Anglicy nas podziwiali za to, że nagle z tych 20 tysięcy my mamy teraz kilkaset przypadków. W 94 roku zaczęto szczepić wszystkie niemowlęta. No i można powiedzieć, ta choroba została w jakiś sposób okiem znana. No i potem był ogromny problem ze szczepieniami przeciwko tym najgorszym chorobom, my nazywamy w medycynie inwazyjnymi. Przeciwko pałeczce hemofilnej typu B, która powoduje zapalenie opon mózgowych, strasznie groźne, bakteryjne. No i początkowo ta szczepionka w latach 90. była tylko dla domów dziecka, bardzo słusznie, że od tego zaczęliśmy, a potem już stała się obowiązkowa, co w naszym polskim języku, to bardzo ważne, słowo obowiązkowy oznacza w polskim języku bezpłatny. Nic to nie, innego nie oznacza. No i długo był drugi problem, którą bardzo nam zależało, to szczepienia przeciwko tej najważniejszej bakterii zakażeń dróg oddechowych. Mianowicie pneumokokowi. Bo ono jest główną przyczyną bakteryjnego, rzadkiego, ale jednak groźnego zapalenia zatok, zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, stąd jego nazwa, to jest pałeczka, to jest dwoinka zapalenia płuc, no i wreszcie nawet zapalenia opon mózgowych. No więc strasznie groźna, no najważniejsza bakteria. Walczyli, świat lekarski długo walczył o te szczepienia. I dopiero dobra zmiana, no ja to mówię naturalnie troszkę tak dla rozluźnienia, dopiero dobra zmiana spowodowała, że to stało się szczepieniem powszechnym. Czyli 2015 roku wszystkie dzieci są szczepione. Tą 10-walentną, a te, które chcą kupić tą trochę lepszą szczepionkę, 13-walentną szczepionką są szczepione. I w dużym stopniu opanowaliśmy te najgorsze inwazyjne zakażenia opon mózgowych, a w pewnym sensie złagodziliśmy te nieinwazyjne, czyli zapalenie ucha, zapalenie bakteryjne, zatok się bardzo rzadko zaczęło wikłać tymi pneumokokowymi zakażeniami, no i wpłynęło też na zapadalność, na zapalenie płuc. W jakiś sposób wpłynął. Ale powtarzam, to jest piękny przykład z tymi pneumokokami, że nie zawsze jest tak dobrze jak z tą żółtaczką, że szczepionka od razu jest zero-jedynkowy efekt. Tutaj mamy bardzo często, szczepionka daje tylko częściowe złagodzenie, zmniejszenie częstości. I tak jak każdy lek z jednej strony jest niedoskonały, a z drugiej strony daje działania uboczne. Akurat szczepionki, tak jak pneumokokowa, czy ta przeciwko pałeczce chemo, to są martwe szczepienia. Po nich nie można zachorować. Po nich może boleć ręka, boleć głowa, a wszystkie reszty powikłania to są już mityczne, to są już wymysły. Ale działania uboczne są, bo każdy prawdziwy lek może dać działania uboczne. Oraz to jest jedna prawda, a drugie, że zasadniczo nie ma leków doskonałych. Mhm.
A ja chciałam jeszcze właśnie tutaj wrócić do czasów tej pandemii, do czasów pandemii wywołanej przez koronawirusa i to, że właśnie nasze władze zapewniają szczepienie dostępne każdemu, naprawdę jest olbrzymim sukcesem. Szczepionka bezpłatna, taka, która naprawdę może uratować nam życie, wydaje mi się, że jest wielką zasługą i tutaj polską medycynę naprawdę należy szanować, ponieważ to, na ile możemy, no dbamy my jako lekarze, władze, żeby zapewnić właśnie dostępność tej szczepionki o nasze społeczeństwo. Także myślę, że jest to w tak trudnych czasach nieprzewidywalności tego wirusa olbrzymi sukces.
I tutaj mamy piękną sytuację, bo nieraz jest wielki niepokój wśród ludzi, że ta szczepionka tak szybko została stworzona i że jest de facto eksperymentem medycznym, a nie jakimś przemyślanym działaniem. I tu trzeba jasno powiedzieć, to jest nowy, zupełnie nowa koncepcja szczepienia. Po pierwsze, było to już w pewnym sensie przymiarki do tego szczepienia, już były w 2002 roku, przy pierwszej takiej epidemii koronawirusa, tej chińskiej. Później były badania, wtedy kiedy na Bliskim Wschodzie ta odmiana koronawirusa dała o sobie znać. Więc to już były przymiarki do tej szczepionki. A potem wymyślano rzecz, no z punktu widzenia naukowca z punktu widzenia medycyny genialną, mianowicie, żeby szczepić nie tylko, nie tyle zabitą bakterią czy fragmentem, tylko informacją genetyczną o białku, którego sam nasz organizm tworzy szczepionkę. Pomysł wspaniały i szczepionka została bardzo naprawdę solidnie, wstępnie sprawdzona. To się nazywa trzecią fazą badań szczepionki. A potem jest czwarta faza, czyli to, co jesteśmy teraz. I co się okazało? Że szczepionka, chociaż pięknie wyszła w tych badaniach pierwszej, tej trzeciej fazie, ocenie skuteczności, to już w ocenie tej czwartej, tak zwanej czwartej fazy, czyli w życiu, jak ona się sprawdza w życiu, troszeczkę nas zawiodła o tyle, że mimo, że się szczepimy, to możemy zachorować, ale zdecydowanie chorujemy łagodniej. I zdecydowanie warto się szczepić. Gdyby tak nie było, to my lekarze byśmy się nie szczepili, nie szczepilibyśmy naszej rodziny, bo i gdyby to, co następny zarzut, że szczepionka jest, że szczepionki koronawirusowe są takie obarczone działaniami ubocznymi, one są obarczone działaniami, ale nie można porównać zagrożenia organizmu niezabezpieczonego szczepieniami z tym promilem zagrożeń, które niesie właśnie ta szczepionka. Każda interwencja medyczna jest obarczona jakimś odsetkiem działań ubocznych. Ale trzeba powtórzyć jeszcze raz to, co uważają wszyscy lekarze, że z punktu widzenia w porównaniu z innymi lekami, antybiotykami przeciwbólowymi, to chyba nie ma lepiej przebadanych preparatów, jak są szczepionki. Mimo, że jesteśmy absolutnie świadomi możliwości działań ubocznych.
Pani doktor, ja mam jeszcze pytanie. Troszeczkę tego koronawirusa zostawmy trochę na boku. Natomiast tu i teraz, dziś, pani jako laryngolog, z czym najczęściej spotyka się? Jakie to są choroby, te, które najczęściej nas dotykają?
Najczęściej dotykają nas stany zapalne zatok z mojej dziedziny. Te stany zapalne zatok to są już stany przewlekłe, które są skutkiem właśnie albo niedoleczenia stanu ostrego, zbagatelizowania przez pacjenta, zbyt krótkotrwałej antybiotykoterapii, albo też uwarunkowań anatomicznych, które powodują właśnie, że naturalne ujście zatok jest zablokowane, zaburzona jest wentylacja, powietrze do światła zatoki nie może się dostać, nie może być ewakuowana ze światła zatoki patologiczna wydzielina, która zalega i drażni błonę śluzową, powodując jej obrzęk i stan zapalny. I to są najczęściej właśnie pacjenci, którzy zgłaszają się z, właśnie z tą wydzieliną, która spływa po tylnej ścianie gardła, właśnie z nosa. To są pacjenci, którzy w wyniku właśnie spływania tej patologicznej wydzieliny z zatok cierpią na nawracające zapalenia oskrzeli. To są również pacjenci, którzy z powodu przewlekłego zapalenia zatok mają problemy podczas lotu samolotem, czy też w górach, kiedy wydzielina z zatok przez trąbkę słuchową też powoduje jej podrażnienie, spływa do ucha środkowego i też może dawać stany zapalne ucha środkowego. Dlatego też następstwa zapalenia zatok jest ich wiele i oczywiście leczeniem przyczynowym to jest odblokowanie ujścia tych zatok, które wykonujemy w czasie endoskopowej operacji. Warunkuje zdrowienie tej błony śluzowej, prawidłowe oddychanie przez nos i dobre funkcjonowanie dolnych dróg oddechowych. Jeżeli właśnie mamy też choroby zatok, no oczywiście to ma następstwa w nawracających zapaleniach gardła. Gardło jest przesuszone, ochronne, błona śluzowa pęka, nie stanowi bariery ochronnej i to ułatwia penetrację i wirusów na poziomie gardła i bakterii i rodzą się stany zapalne w obrębie właśnie gardła, migdałków podniebiennych i z tym pacjenci też się do nas zgłaszają. Jeśli chodzi właśnie o małe dzieci, to jest najczęściej problem zapalenia ucha środkowego, które występuje bardzo często, bo dzieci mają przerośnięty migdałek gardłowy, ta trąbka właśnie jest tak poziomo ułożona, jest szeroka i wydzielina ze światła nosa, nosogardła bardzo szybko dostaje się do ucha środkowego, powodując ostre zapalenie ucha środkowego. Również zapalenia krtani, o których pan profesor tutaj wspominał, właśnie zapalenie u małych dzieci podgłośniowe, które powoduje ten stridor, duszność i to jest już zagrożenie życia, bo jak wcześniej pan profesor wspominał, tam jest bardzo ciasno i każdy niewielki obrzęk może powodować zagrożenie życia u małych dzieci. U starszych dzieci zapalenie nagłośni, która no też jeżeli brzęknie, jeżeli jest w ostrym stanie zapalnym, może stanowić zagrożenie życia. Wszystkie te infekcje oczywiście leczymy przyczynowo. Jeżeli jest ostry stan, to należy podać właściwie dobry antybiotyk i ta terapia musi być w dobrej dawce antybiotyku, 7-dniowa, nieskrócona, jak co niektórzy pacjenci.
No właśnie, bo to jest problem, który chyba się pojawia bardzo często. Bierzemy antybiotyk, który zostaje nam przepisany na jakiś określony czas, poczujemy się lepiej, dobra, już go nie muszę brać.
To jest błędne myślenie, dlatego że prowadzi do tego, jak pan profesor powiedział, że te bakterie silniejsze po prostu tylko się wzmacniają, dochodzi do mutacji bakterii, a pamiętajmy, że powstają w ogóle mutacje bakterii, ale też nowe bakterie, natomiast nowe antybiotyki nie powstają. Także skuteczne i właściwe stosowanie antybiotyków jest tutaj bardzo ważne, żebyśmy nie mieli problemów później z opornością na te różne właśnie antybiotyki, bo bakterie po prostu się coraz bardziej wzmacniają, są silniejsze i coraz trudniej będzie nam z nimi walczyć.
To nie jest łatwa decyzja powiedzieć komuś, kto ma ropną nieraz żółtość, wydzielinę z nosa i w jakiś sposób no, ten kaszel spływający, powiedzieć mu, a jednocześnie nie gorączkuje, bo tak jest często, a jednocześnie sprawdzamy też pewne wskaźniki stanu zapalnego. W dobrych przychodniach możemy mieć z palca badanie, na pewno słuchacze słyszeli o badaniu CRP. No z palca badanie w ciągu 15 minut, jeżeli jest niska wartość, to jest na pewno mimo zielonego koloru wydzieliny, przy braku gorączki to na pewno nie jest zakażenie bakteryjne i bezpiecznie leczymy przeciwbólowo, przeciwgorączkowo, różne sposoby na odetkania dróg nosowych, inhalacje, nebulizacja solą, a nawet czasami leczenie sterydowe przeciwzapalne, ale antybiotyki nie są potrzebne. Ale w sytuacji, kiedy mamy już wysoką gorączkę. Ten wskaźnik CRP, bardzo tani, to kosztuje do 20 zł ten test i jednocześnie wysoki ten wskaźnik CRP i ból twarzy, który bardzo silny i częściej jednostronny jak dwustronny, no to wtedy jest już uzasadnienie podania antybiotyku. I teraz jest bardzo ciekawa rzecz. W tych populacjach, na przykład w Polsce mamy Kielce. Kielce jest takim przykładem, gdzie jeszcze nie wprowadzono w Polsce szczepienia przeciw pneumokokom, tej najważniejszej bakterii zatoki i uszu. Samorząd zakupił szczepienia przeciwko pneumokokowej. Kiedyś 7-walentną, potem 13-walentną szczepionką i naprawdę uzyskaliśmy po pierwsze spadek zakażeń bakteryjnych ucha. Zdecydowanie. spadek innych zakażeń pneumokokowych. Ale co najciekawsze, i to jest dopiero, dziadkowie zaczęli w Kielcach mniej chorować na te zakażenia od właśnie te najcięższe. Na wirusowe nie miało to wpływu. Nadal chorowali na zakażenia wirusowe. Ale dzieci już nie sprzedawały dziadkom tych najcięższych, najpoważniejszych zakażeń pneumokokowych. I to jest zjawisko znane na całym świecie. To jest tak zwana odporność populacyjna, a w weterynarii nazywana odpornością stadną. Jak się zaszczepi jakąś populację, czy ludzi, czy też w tym wypadku zwierząt nawet, to pozostałe też są te nawet nieszczepione, też są ochronione. I jak nieraz osoby, które się nie szczepią, mówią, no my się nie szczepimy, a nie chorujemy, to w dużym stopniu pasożytują na tych, którzy się zaszczepili. I to trzeba jasno to powiedzieć. Nie należy nikogo zmuszać do szczepień. Jestem temu absolutnie przeciwny. Ale niech wiedzą ci, którzy tego unikają, że to dzięki tym, że większość jednak się szczepi, to oni są w dużym stopniu zabezpieczeni. I Kielce dało temu piękny przykład. To jest bardzo ciekawe zjawisko odporności populacyjnej.
Profilaktyka chorób zakaźnych układu oddechowego to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są pani Agnieszka Dmowska-Koroblewska, specjalista otolaryngolog, i pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Radzikowski, pediatra, lekarz dzieci i rodziny. Wracamy już po przerwie.
Wydobyłeś z mroku mnie, moje serce dziś już wie, w tobie mam to, czego zawsze tak szukałem. Skryłeś mnie w ramionach twych, swoje serce dałeś mi, dopiero ty uspokoiłeś duszę moją. Odnalazłeś mnie, w twoim sercu jest mieszkanie moje. W każdy nowy dzień chcę wznosić pieśń chwały twej. Święty, moje serce śpiewa ci. Święty, mój Pan. Święty, mym oddechem imię Twe. Święty, mój Pan.
Przywróciłeś życie mi, moje serce śpiewa ci, w tobie mam to, czego tak potrzebowałem. Chciałeś, abym wolnym był, znalazł pokój w sercu twym. Dopiero ty stałeś się światłem w mej ciemności. Zwyciężyłeś grzech, pokonałeś słabość, umocniłeś. W każdy nowy dzień chcę z tobą do nieba bieg. Moje serce śpiewa ci. Dym serce śpiewa ci.
Moje serce śpiewa ci.
Profilaktyka chorób zakaźnych układu oddechowego to temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a poruszamy je w naszym studio z panią Agnieszką Dmowską-Kroblewską, specjalistką otolaryngologiem oraz panem profesorem, doktorem habilitowanym nauk medycznych Andrzejem Radzikowskim, pediatrą, lekarzem dzieci i rodziny. Mamy lato, czas gorący, rozmawiamy teraz o górnych, znaczy o układzie oddechowym i nie da się tutaj nie połączyć tych dwóch kropek, a mianowicie klimatyzacja. Błogosławieństwo i chyba dla laryngologów przekleństwo jednocześnie. Jak to jest?
Szanowni Państwo, na pewno trudno znieść upały i dobrze używana klimatyzacja jest nam w stanie pomóc. Natomiast co to znaczy dobrze używana? To znaczy, aby różnica temperatury między pomieszczeniem klimatyzowanym, czy to będzie samochód, czy też biuro, czy inne pomieszczenie, chociażby sklep, była mniejsza, a środowiskiem zewnętrznym była mniejsza niż około 4 do 6 stopni. Czyli jeżeli mamy nawet na zewnątrz 26 stopni, to nastawiamy klimatyzację na 20 stopni. Nie więcej, bo grozi to wychłodzeniem, nawet szokiem termicznym, natomiast zatoki, uszy bardzo nie lubią właśnie wychłodzenia.
No ale kiedy na zewnątrz jest 36 stopni, a w środku 21.
To trochę, ta różnica jest zbyt duża. I naprawdę organizm bardzo to odczuwa i pacjenci w okresie takich upałów przychodzą do mnie z zapaleniem zatok ostrym, z anginą, z zapaleniem ucha zewnętrznego. Także uważajmy. Druga ważna rzecz to jest serwisowanie i oczyszczanie klimatyzacji. Pamiętajmy, że klimatyzacja może być źródłem różnych patogenów, w tym właśnie grzybów pleśniowych, a jednym z najgroźniejszych patogenów, która może spowodować bardzo poważny stan zapalny dróg oddechowych, jest Legionella pneumophila. To jest infekcja, bakteria, która powoduje bardzo poważną infekcję dróg oddechowych.
Z łacińskiej nazwy można wywnioskować, że lubi powietrze.
Tak, tak. Poza tym pamiętajmy też o tym, że powietrze klimatyzowane powoduje wysuszenie właśnie błony śluzowej dróg oddechowych. Co za tym idzie? Błona pęka i nie stanowi właśnie tej warstwy ochronnej, przez co łatwiej penetrują takie patogeny jak właśnie wirusy, bakterie i dochodzi do nadkażenia nawet bakteryjnego, wirusowego. Także klimatyzację musimy używać racjonalnie, nawilżać drogi oddechowe, oczyszczać i żeby ta temperatura nie była po prostu, ta różnica temperatur nie była zbyt wysoka.
I warto też pamiętać, bo ja pracuję w szpitalu super klimatyzowanym, bardzo nowoczesnym. No i warto nie przesiadywać w tym szpitalu bez przerwy przez 10 godzin. Nawet zauważyłem, że młodzi lekarze nieraz wychodzą w czasie nawet swojego dyżuru na chwilę przed szpital, żeby ta czas ciągłej ekspozycji na klimatyzację też był przerwany. I to jest wielki postęp, jak widzę, właśnie na chwilę wyjść, przejść się obok szpitala. Przecież to nie jest to, że opuszcza miejsce pracy, do którego jest, musi być przywiązany cały czas. A tymczasem jednak, tak jak pamiętam, najczęściej jak wychodzono przed szpital, to po to, żeby zapalić papierosa, nie daj Boże. I to jest taka właśnie rzeczywistość szpitala, że też warto czasami skrócić, na chwilkę skrócić sobie ten czas ciągłej ekspozycji na klimatyzację. I to jest i cały czas mieć zapewniony jednak dopływ płynów. To jest bardzo ważne. To nie reagować tylko wtedy na picie, kiedy mamy pragnienie, tylko to musi być w pewnym sensie ciągły proces zwilżania śluzówki pitymi, czy też nawet jak ktoś ma już drogi oddechowe w jakiś sposób chore, to nebulizacja. Jest to powszechnie dostępny zabieg i bardzo łatwy.
Inhalacja.
Tak, czyli tak. Inhalacje, tak.
No właśnie, wróćmy do tej naszej profilaktyki. W części tej radiowo-telewizyjnej mówiliśmy o witaminach i mówiliśmy o tym, że musimy się wielokrotnie wspomagać. Natomiast też mamy, no Pan Bóg nas tak zaopatrzył, że mamy masę rzeczywistości bardzo naturalnych, które też pomagają nam w tym dbaniu o nasze drogi oddechowe. Mówi się na przykład o olejkach eterycznych, na przykład olejku eukaliptusowym, który jest tym, który gdzieś tam nam pomaga. Jakie są jeszcze te takie czynniki naturalne, które mogą nam pomóc zabezpieczyć się przed tego typu infekcjami?
No, pierwsze to jest takie pytanie, dlaczego chorujemy bardziej zimą, a na ogół rzadziej latem? Pierwszy taki odruch myślowy jest, że latem jest cieplej, a zaziębiamy się jesienią i zimą. Nie. Chorujemy bardziej na zakażenia dróg oddechowych zimą, dlatego że więcej przebywamy w zamkniętej, a jeszcze nie daj Boże, niewietrzonym pomieszczeniu. I wtedy dochodzi do zwiększenia koncentracji właśnie wirusów. To się nazywa wprost w języku medycznym, ładunek wirusa się zwiększa. I stąd takie zakażenia właśnie przede wszystkim w przedszkolach. To jest takie miejsce typowych źródła zakażeń dróg oddechowych. I to przedszkolaki zarażają swoich dziadków. To jest pierwsza prawda, że to dzieci zarażają dorosłych. Tylko że dzieci są, jakby powiedzieć, nawykłe do tego zakażenia. My, odkąd się zajmujemy, ci pediatrzy, którzy siłą rzeczy zaczęli zajmować się dorosłymi, to bardzo często mają takie powiedzenie, troszkę może na wyrost, ale to się często przewija. Dziecko dużo więcej przetrzyma niż jego dziadek, niż osoba starsza. I to jest znana rzecz. Małe dzieci mają tylko trzy sytuacje. Te przedszkolaki to są w trzech sytuacjach. Są tuż przed infekcją, w czasie infekcji wirusowej i zaraz po, a przed następną. No, ale jeśli to tak są eksponowani ich dziadkowie, którzy są schorowani często na choroby układu krążenia, mają nadwagę, mają cukrzycę, mają tysiące innych dolegliwości, które wynikło ich wieku i nieraz nie najlepszego trybu życia, to oni są bardzo narażeni. I dlatego, jak mówimy o profilaktyce dróg oddechowych, to musimy przede wszystkim myśleć o osobach starszych, schorowanych i musimy myśleć także o tym, że dzieci im więcej przebywają na przestrzeni otwartej. Mówię wprost. Im przedszkole jest, dobre przedszkole to jest takie przedszkole, dobry żłobek to jest taki żłobek, który zapewnia dzieciom maksymalnie duży czas na przestrzeni otwartej. I takie dzieci będą rzadziej chorowały i będą rzadziej zarażały swoich dziadków. I to jest też pierwsza sprawa. Druga rzecz, bardzo ważna tu już dla osób szczególnie starszych. Napojenie, nawodnienie organizmu, bardzo ważne. Bardzo są nieraz reklamowane elektrolitowe substancje, też warto. Jest szereg substancji reklamowanych i to są dobre i mądre reklamy i warto tych reklam słuchać. A więc otwarta przestrzeń, nawodnienie, nawilgocenie. Czyli bardzo dużo działań naturalnych, mało sprawdzonych naukowo, według wszelkich zasad nauki, w badaniach z grupą kontrolną, z doborem losowym grup, czyli lege artis naukowo, jak ważna jest pielęgnacja. Otwarta przestrzeń w okresie infekcji, raczej chłodnym powietrzem oddychanie, czyli otwarte okna, nie wyziębianie organizmu, broń Boże, to nie pora na hartowanie, pora na chłodne powietrze, świeże, i to są takie podstawowe, i nawodnienie.
Ja jeszcze tutaj chciałam dodać ze swojej praktyki. Swoim pacjentom zalecam również preparaty ogólnie dostępne, preparaty ziołowe, nawilżające z aloesem, z pelargonią. To są różne zioła, które mają za zadanie nawilżyć błonę śluzową dróg oddechowych, ale też działają miejscowo przeciwzapalnie. Preparaty ze srebrem miejscowo stosowane do gardła, do jamy nosa. Propolis też stosowany. Nawet badania takie kliniczne pokazują, że mają działanie przeciwbakteryjne, co w mojej ocenie bardzo jest ważne, bo można właśnie uniknąć stosowania antybiotyku, zatrzymać tę infekcję preparatami naturalnymi. One są bardzo rekomendowane i bardzo przeze mnie zalecane.
I sprawdzone.
I sprawdzone, tak.
I sprawdzone klinicznie. I to odróżnia nowoczesne ziołolecznictwo od homeopatii. Bo często nieraz to w tych samych aptekach są leki homeopatyczne i zielarskie. I tu trzeba bardzo wyraźnie rozdzielić. Zielarstwo ma tradycję tysięcy lat, paru tysięcy lat. Dawna osoba, która stosowała ziołolecznictwo, czyli tak myśmy nazywali czarownicę, potrafiła i zabić, ale i wyleczyć. Homeopatia nie zabije, ale nie wyleczy. To nie jest medycyna sprawdzona według wszelkich zasad. A ziołolecznictwo sprawdziła tradycja, lata praktyki, a potem sprawdziły też badania nowoczesne. Ziołolecznictwo jest sprawdzone naukowo według wszelkich zasad. I tu trzeba bardzo wyraźnie pacjentom powiedzieć, dlaczego to mówię. Dlatego, że homeopatia, żeby była bezpłatna, to palią 6, nie zaszkodzi, nie pomoże. Ale to jest drogie leczenie dla ludzi starszych, bardzo nieraz obciążające finansowo. I dlatego te rozróżnienie, to bolesne być może dla niektórych, co mówię, ale jest moim obowiązkiem właśnie w tym radiu o tym powiedzieć.
Pani doktor, co jest dla nas teraz takim priorytetem w zapobieganiu tym chorobom górnego, znaczy chorobom generalnie układu oddechowego? Co jest teraz dla nas najważniejsze? Powiedzieliśmy o tej profilaktyce generalnie. Są wakacje, może teraz o tym nie myślimy, no ale wielkimi krokami zbliża się jesień, początek roku szkolnego. Za niedługo będzie trzeba znowu otworzyć te nasze domowe apteczki, bo pojawi się jakiś katar, bo pojawi się jakiś ból gardła.
Proszę Państwa, ja też uczę swoich pacjentów. Pacjenci są bardzo mądrzy i naprawdę dzięki tym wskazówkom potrafią doskonale opanować właśnie te infekcje wirusowe, bo gro infekcji w okresie jesienno-zimowym to są właśnie infekcje wirusowe. Bardzo rekomenduję krople, które udrożnią nam nos. U dzieci w okresie infekcji, tak jak pan profesor mówił, preparaty przeciwzapalne, które też ograniczają stan zapalny organizmu, które jest spowodowany przez wirusy, nawet bakterie. Preparaty nawilżające, oczywiście miejscowo odkażające, szałwia, tymianek, jeśli chodzi o gardło. Poza tym duże dawki witaminy C. No i ciągle ta profilaktyka. Pamiętajmy, że zbliżamy się do kolejnej fali właśnie koronawirusa i pamiętajmy o tym, żebyśmy jednak jak możemy no, skorzystali z tych szczepień, które są ogólnie dostępne. Od 1 września mają być kolejna dawka przypominająca dla każdego dostępna, żebyśmy dbali o siebie i o to, żeby naprawdę koronawirus nie zaszkodził nam, nie powodował właśnie różnych poważnych następstw, które zagrażają naszemu życiu i zdrowiu.
I nie przejmujmy się tym, że to nie jest doskonałe szczepienie. To nie jest takie szczepienie. Parę razy troszkę w historii medycyny udało się. Takim szczepieniem jest szczepienie przeciwko wszczepiennemu zapaleniu wątroby. No udało się, naprawdę ogromny sukces. Kilkadziesiąt tysięcy przypadków na początku lat 90., a obecnie najwyżej kilkaset przypadków dzięki szczepieniom, powszechnym szczepieniom dorosłych, potem dzieci od 94 roku. Ale wiele leków, a także i szczepień, właśnie tutaj przykład z koronawirusem, nie jest aż tak doskonałych. A mimo wszystko łagodzą przebieg choroby i na pewno zmniejszają zagrożenie śmiercią. To nie ma żadnej wątpliwości. I do tej listy szczepień zabezpieczających układ oddechowy, no na pewno należy grypa. Też to szczepienie, trzeba jasno powiedzieć, jest trochę na chybił trafił. To co znaczy, na podstawie tych typów wirusa, które były w poprzednim sezonie, robimy szczepionkę na ten sezon. W dużym stopniu, szczególnie w czasie tak epidemicznego wzrostu zakażeń grypy, to bardzo zmniejsza liczbę zakażeń, ale czasami ta skuteczność też nie jest taka doskonała, mimo tego, że bo wirus mutuje i następnego roku ten wirus jest już trochę inny. A mimo wszystko absolutnie udowodniono korzystny wpływ, zabezpieczający wpływ szczepień przeciwko grypie przede wszystkim ludzi schorowanych na układ krążenia, z cukrzycą, na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, bardzo tutaj wiadomo. No i wreszcie szczepienia, może mi najciężej o tym mówić, bo wiem, że to jest kosztowne szczepienie, ale szczepienie przeciwko pneumokokom. To samo szczepienie, którym się szczepi dzieci, to samo szczepienie, tą szczepionką, akurat trzeba wprost powiedzieć, żeby wiadomo, jaka to jest dla dorosłych, ta 13-walentna, to ta szczepionka no, w ogromnym stopniu zabezpiecza osoby starsze przed zapaleniem płuc. Dlaczego o tym tak mówimy? Dlatego, że na co człowiek starszy by chorował? Czy na serce, niedokrwienną chorobę serca, czy na chorobę nowotworową, to bardzo często umiera na pneumokokowe zapalenie płuc. I dlatego my, lekarze, z reguły dosyć powszechnie szczepimy się przeciwko pneumokokom. Mówię przede wszystkim o tej starszej generacji, bo ona jest najbardziej zagrożona. Szczepimy się dosyć powszechnie przeciwko pneumokokom. Można tego samego dnia szczepić się przeciwko grypie i przeciwko pneumokokom, a odstęp od szczepienia koronawirusowego wcale nie musi być od. Chodzi o to, żeby nie było 3 ukłuć, tylko 2 ukłucia na jedną sesję szczepionkową. To tylko o to chodzi. Czyli tu wymieniłem i wreszcie jeszcze jedno szczepienie, do którego bardzo namawiam, a mianowicie szczepienie szczepionką przypominającą przeciwko kokluszowi. Dzieci wszystkie są zabezpieczone. My by też byliśmy, ci, którzy się urodzili po latach 70. czy po 80., tak jak ojciec, czy tak jak pani doktor, to już byli szczepieni jako dzieci, bardzo porządnie. Myśmy nawet w Polsce mieli te szczepienia przed Niemcami, jeszcze były wprowadzone. Ale niestety to szczepienie, jego zabezpieczenie mija. A to jest dosyć poważne zapalenie oskrzeli, właśnie kokluszowe, które można wyleczyć bakteryjnie, ale jest niezwykle groźne dla noworodka. A wtedy, kiedy babcia i dziadek jest zaangażowana w pomoc przy noworodku, Dlatego warto też, to jest jeszcze jeden powód zabezpieczenia się przed nielekką chorobą układu oddechowego.
Profilaktyka chorób zakaźnych układu oddechowego. Temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są pani Agnieszka Dmowska-Koroblewska, specjalista otolaryngolog, oraz pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Radzikowski, pediatra, lekarz dzieci i rodziny. Zapraszamy naszych radiosłuchaczy do włączenia się w naszą dyskusję. 56 655 23 55 i 56 655 23 56 w telefonie w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66.
Śpi, a ja zasnąć nie mogę. Tyle spraw ciągle w głowie mam. Mówisz, chodź i ruszać chcesz w drogę. Ja najchętniej to bym w miejscu stał. Mówisz, mów, ja nic powiedzieć nie mogę. Tyle słów ciśnie się do ust. Mówisz, pisz, czyste kartki na stole. Lecz jak ten ogień przelać na niema. Ale wiem i ty dobrze wiesz, że miłość dziki wiatr wieje gdzie chce. Ale wiem i ty dobrze wiesz, że miłość dziki wiatr wieje gdzie chce. Mówisz, hej, ekstra, super, ja nic nie rozumiem, słabo obce języki znam. Mówisz, chodź, a ja w chmurach mam głowę. Popatrz jak dookoła oszalał świat. Ale wiem i ty dobrze wiesz, że miłość dziki wiatr wieje gdzie chce. Ale
za 20 minut godzina 23 na antenie Radia Maria trwają rozmowy niedokończone. Temat profilaktyka chorób zakaźnych układu oddechowego. Zapraszamy naszych radiosłuchaczy do zadawania pytań. Odbieramy kolejne telefony. Halo Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Dzwoni Alina z okolic Warszawy.
Witamy.
Proszę ojca, witam ojca bardzo serdecznie i miłych, wspaniałych gości lekarzy. Mam takie pytanie. Od 5 lat mam zdiagnozowaną astmę. Biorę lek o nazwie Arifluzan 500 mg dwa razy dziennie. Było wszystko pięknie, ładnie, dopóki nie zachorowałam ciężko na koronawirusa. W październiku to już minął rok. Po koronawirusie było już troszkę lepiej, nie było kaszlu. Zmieniłam klimat, też było lepiej. Ale teraz kaszel suchy nawrócił. Duszący, suchy kaszel, jak wychodzę z domu rano, zimne powietrze do kuchni, dym, jak się zdenerwuję. No i lekarz mówi, że no tak musi być. Jestem pod opieką alergologa.
A jaki lek bierze pani na stałe? Proszę mi powiedzieć, jaki lek na stałe pani bierze?
Irflusar 500 tak. mg, dwa razy dziennie.
W inhalacji?
Tak, tak. I inhalację bardzo często robię, nebulizację. Tak. To mi pomaga.
Tak. Ale ten kaszel suchy czy mokry?
Suchy przeszkadza i, tak. panie doktorze, mam takie jeszcze pytanie. Bo ten kaszel już się teraz przekształcił w mokry. Jak mnie bardzo tak mocno dusi, muszę to odkaszlać. Jest taki kisiel, taka wydzielina. Jak to odkaszlę, to mi przechodzi wszystko w porządku. Mam bardzo często opryszczkę i mam z tym problem. I wejdę do autobusu, to wszyscy na mnie patrzą, jakbym jakaś była chora na gruźlicę i to mi bardzo przeszkadza, no ale lekarz mówi, no tak musi być. Nie wiem, co mam zrobić. Czy mam gdzieś jeszcze do lekarza iść? Rentgen mam czysty. Alergolog mówi, że tak musi być.
Więc pierwsza rzecz. Ta opryszka, która się pani pojawia, to jest taki znak o bardzo osłabionej odporności. Na opryszkę mamy, to jest cud, że mamy
pani
bardzo
Alino, proszę
skuteczny
włączyć radio i przejść na...
Mamy bardzo skuteczny lek. Mamy nawet bez recepty, ale wprost prosić lekarza, bo bez recepty kosztuje drożej, a na receptę taniej. Jest lek, którego substancja ogólnie nazywa się acyklowir i jest polski lek dostępny. Trzeba tylko w czasie, jeśli w pani sytuacji nie wystarczy leczenie miejscowe, tylko powinien być ten lek podany doustnie przez 5 dni, wcale nie prosty w stosowaniu, co 4 godziny w ciągu dnia trzeba podać przez 5 dni i tu trzeba dosyć energicznie działać przeciwko tej opryszce. To mówię o opryszce. Jeżeli chodzi natomiast o drogi oddechowe, no to tutaj niewątpliwie tym mamy wspaniałych alergologów i oni wiedzą, być może ta dawka jest za mała trochę. Ta dawka sterydów może jest za mała, ale myślę sobie, że są leki, jeżeli pani już przechodzi w kaszel mokry teraz, prawda, produktywny, to są stare sposoby, jeszcze babcine, świetne, mianowicie tabletki emskie. To są powszechnie znany lek od kilkudziesięciu lat. Tutaj nie łamie żadnych zasad reklamowania, bo jest to sól emska, rozpuszczana w gorącej wodzie, dolane zimne mleko. I to jest pierwsza sprawa. Natomiast niewątpliwie lekarz, widząc, że pani ma już ten kaszel mokry, może pani zalecić, bo my postanowiliśmy tutaj z ojcem, że nie będziemy leczyli przez telefon, ale leki mukolityczne, te leki, które pobudzają, zamieniają lepką wydzielinę na wydzielinę bardziej wodnistą, łatwiejszą do odsztuszenia, to mamy całą grupę takich leków, również leków polskich, wspaniałych, też musujących, bo lek musujący zawsze lepiej się wchłania i który zamieni, ułatwi pani kaszel. Ale niestety tak to jest po... Long COVID między innymi tak wygląda, ten uporczywy, przewlekły kaszel. I ja tego sam w pewnym sensie doświadczam i staram się łagodzić. Suchy kaszel innymi lekami, a ten kaszel mokry to już takimi, które ułatwiają wydzielanie. Ułatwiają odkrztuszanie. No i niestety to tak jest. To jest właśnie ta nieprzewidywalność tego wirusa, którego na pewno nie powinniśmy żadną miarą bagatelizować.
Bardzo dziękujemy. Teraz odbierzemy kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Cześć Boże, Robert z Poznania.
Witamy panie Robercie.
Bardzo sobie chwalę te uwagi na temat świeżego powietrza i ruchu na świeżym powietrzu dla dzieci w przedszkolu. będę mówił tak krótko i punktowo. Chodzi o to, że nic nie zrobimy, jak nie będzie nakazu, ponieważ to są już nowi nauczyciele, ci starsi, którzy byli bardzo czujni, to minęli, a ci nowi są troszeczkę najczęściej nawiedzeni, mają swoje problemy, nie zauważają tych podstaw. Także to musi być nakaz, żeby to wprowadzić, ponieważ ruch to jest ruch, zabawa, praca na świeżym powietrzu, to jest i słońce z każdej strony ciała, i lepsza wentylacja płuc, głębsza, krwiobieg się polepsza, nie ma cukrzycy, nie ma chorób psychicznych, mówię o pracy dla dzieci nawet, i wtedy nie ma chorób psychicznych, bo jest czymś zajęty, a nie przeżywa swoje problemy i robi dziury w spodniach. Niektóre osoby się trochę uszkadzają skórę lub tatuują z nerwów. Lepiej dzieci wtedy się uczą, jak jest ruch, nie mają dostępu do osób nieodpowiedzialnych. Także trochę pracy w domu musi być. Za długo się mówi, że zakaz pracy dla dzieci, oczywiście ciężkiej, długotrwałej, wyczerpującej, zajmującej naukę, czas, konieczne na naukę. Praca musi być w domu, ponieważ ruch musi być ogród uprawiany, bo jak mają trawniki i iglaki, wtedy nie ma w domu nic do pracy i wtedy dziecko nie ma czym się zająć, czymś się zaopiekować, zatroszczyć. Czyli będzie zdrowsze dziecko i będzie dużo pracować. Nie za dużo, ale w sposób umiejętny. Także jak się mówi, że zakaz dla dzieci pracy, to wtedy niektórzy ludzie, którzy są troszkę niewyczuleni, potraktują to zbyt poważnie i wtedy jest szkoda. Wtedy znikną cukrzycę i inne choroby w krwiobiegu, lepsze płuca będą doczynione i z tego dobrze, teraz tak. Opalanie się. Wszystkie reklamówki, co widzę na temat opalania.
Panie Robercie, ale to tak? Nie jest temat naszych dzisiejszych rozmów.
Dobrze. Bo o szczepienia. Szczepienia. Ja uważam, że to powinno się robić gdzieś od któregoś dnia, nie od pierwszego dnia niemowlaków, ponieważ wtedy są najbardziej właśnie narażone na wszelkie trucizny i pomyłki też. Poczekać do trzeciego dnia może chociażby. Zakażenia dzieci od dorosłych. Uważam, że to jest, jak jest możliwe i bardzo częste, bo to są różne brudy, nie tylko wirusy, czyli bakterie są od dotykania rąk, od całowania. To, że mądra matka nie dopuszcza dziecka przez pół roku nikogo całkowicie poza sprawdzonym, czy sterylnym, mądrym mężem. Leki przeciwbólowe. Uważam tylko przy potwornym bólu zęba. Wtedy może. Potworny wypadek, tak. Ból grożący życiu, zapaści człowieka, tak. Ale normalny człowiek nie powinien być w leków przeciwbólowych, ponieważ ból sygnalizuje, na co powinno się uważać, co poprawić, jak stale boli. Myć zęby, nawet małe bóle znikają od spirytusu. Żaden lek, żadna herbata nie pomoże, tylko przeszkodzi, tylko czyściutka woda i spirytus. Wtedy bóle znikają. Wszystkie inne bóle gardła można przechodzić, bo wtedy wiesz, na co uważać i co jeść, żeby przestało paleć. Jak weźmiesz lek przeciwbólowy, to nie uważa na siebie i się nie rozwijasz. Dziękuję, szczęść Boże.
Otwartej przestrzeni zasadniczo się nie zarażamy zakażeniami wirusowymi. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź.
My również bardzo dziękujemy. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo.
Halo.
Szczęść Boże, prosimy bardzo. Któż się do nas
szczęść
dodzwonił?
Boże. Tak, tak, tu Paweł. Ja drugi raz, tak jak mówiłem, już przechodziłem koronawirusa i szczepiłem się już 3 dawkami. Pytanie, czy kolejny raz należy się szczepić, bo cały czas jest i kaszel, i bóle głowy, i właśnie pytanie to jest, czy szczepić się kolejny raz należy.
Bardzo dziękujemy. Prosimy bardzo.
Nie, naturalnie z kaszlem musimy sobie radzić w sposób objawowy, to znaczy suchy kaszel. Jest cała gama świetnych leków działających, można powiedzieć, obwodowo i bezpiecznych, i dostępnych bez recepty, które nam złagodzą kaszel suchy, ten męczący, nieraz bolesny. A w momencie, kiedy kaszel zaczyna być mokry, produktywny, mamy też gamę pewnych leków, które ułatwiają, po pierwsze zamieniają lepką wydzielinę na bardziej wodnistą, łatwiejszą do sztuszenia. Także tu sobie będziemy radzili w ten sposób. Niewątpliwie i bardzo namawiam do zwykłej nebulizacji solą, czyli do inhalacji. Trzeba w domu mieć nebulizator, najlepiej, bo jeśli już dokonujemy takiego zakupu, bo to jednak jest związane z pewnym wydatkiem, to żeby kupić taki nebulizator, który, ja tak powiem, siateczkowy, bo on zapewnia penetrację tych kropli soli głęboko do dróg oddechowych. I tak musimy sobie radzić. I teraz krótka odpowiedź na pytanie. Tak, mimo wszystko warto się zaszczepić czwarty raz, tym bardziej, że w Polsce już będą dostępne szczepienia, nie właśnie messenger RNA, które swoje zadanie spełniły, ale będą już szczepionki, które mamy już zatwierdzone i już w Polsce kupione, gdzie mamy gotowe, rekombinowane białko S i to są szczepionki, ona się nazywa, to jest jedyna taka szczepionka, Novavaxoid, i to na pewno byłoby optymalne, ale warto w razie czego tą szczepionkę czwartą, na pewno ja bardzo pana namawiam. Bo mimo wszystko bronimy się przed najcięższym przebiegiem.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, Paweł Krakowa.
Witamy, panie Pawle.
Ja może zacząłbym od cytatu z książki profesora Leona Jabłońskiego z 1980 roku. I pan profesor pisał w swojej książce następujące zdanie. Koronawirusy z zadziwiającą skutecznością potrafią powtórnie atakować tych samych gospodarzy, co stanowi jedną z przyczyn, dla których wszelkie marzenia o szczepionce pozostają w sferze utopii. I chciałbym rozwinąć ten temat. Słuchając pana profesora, odnoszę wrażenie, że nie powinniśmy nic zrobić innego, tylko chodzić do punktu szczepień i szczepić się. Na COVID-a, na grypę, na pneumokoki, na kokluż. Ja przez 2 lata nie słyszałem od żadnego eksperta w telewizji ani jednego słowa na temat, mówię w telewizji, na temat podnoszenia poziomu witaminy D3, która jest fundamentalna dla naszej odporności. Jeśli tutaj pani doktor też mówiła na przykład o testach, co te testy dają? Czy te testy coś dają? Czy testy leczą? Jak leczymy? Nadchodzą kolejne fale. Ile tych fal jeszcze będzie? I jak my tych ludzi będziemy leczyć w tych szpitalach? Remdesivirem? Gdzie 5-dniowa kuracja kosztuje 10 tysięcy złotych? A co się stało z tymi lekami, które były takie skuteczne, typu hydroksychlorokina, czy choćby amantadyna doktora Bodnara, który wyleczył 3000 ludzi tym lekiem? Co z iwermektyną? Cisza jest. Ja odnoszę wrażenie, że Radio Maryja stało się po prostu tubą przemysłu szczepionkowego. Dlaczego państwo nie zapraszacie do swoich programów ludzi, którzy mają troszeczkę inne spojrzenie na te tematy? Tylko cały czas są ludzie, którzy szczepić. A co z naszą, co z jedzeniem? Czy państwo sobie zdajecie sprawę, jaką koszmarną jakość jedzenia mamy w hipermarketach, które nie są nasze? To kasza jaglana, kasza gryczana, pszenica, olej rzepakowy, wszystko pryskane rakotwórczym, proszę państwa, randatem. Nikt o tym nie mówi. I my chcemy mieć odporność, po czym? Po szczepieniu? Powinniśmy tutaj, w 2012 roku Platforma Obywatelska dopuściła stosowanie tego herbicydu. Po 5 latach panowie z Prawa i Sprawiedliwości przedłużyli stosowanie tego preparatu ponownie. I teraz chyba w 2023 rokiem znowu podejmą świetną decyzję. Stosujmy dalej rakotwórczy glifosat, ten środek tego Roundupu i tak dalej. Kwestia jeszcze... Czy pan profesor pamięta, że w latach 70., ja jestem rocznik 74, jak noworodki się rodziły, to były, jak dzieciaki się rodziły, to podawano 300 tysięcy jednostek witaminy D3. A teraz co słyszymy w reklamach telewizyjnych? Uważajcie państwo, bo 2000 i to może być toksyczne, tak? Nie bądźmy śmieszni, zacznijmy po prostu... Zacznijcie państwo traktować ludzi poważnie, bo to naprawdę przestaje być śmieszne.
Panie Pawle, ale tak sensu stricte, to o witaminie D3 w poprzednim odcinku mówiliśmy i pan profesor mówił o tym, że ona jest jak najbardziej potrzebna i należy ją stosować bez względu na porę roku.
Tak, słuchałem też program.
Więc tutaj, jeżeli o to chodzi, to jednak ta odpowiedź się pojawiła.
Pojawiła się, ale cały czas jest to mówione, że 2000 jednostek, być może 4.
Ale to nie u nas.
No, u państwa nie było tego. Ja jeszcze chciałbym wrócić do tematu na przykład tych maseczek. Profesor Szumowski w wywiadzie dla Radia RMF w lutym 2022 roku na pytanie dziennikarza, czy te maseczki coś dają, powiedział, że nie. Po co je ludzie noszą? Nie wiem. Po czym po 3, 4, 5 tygodniach wchodzi obowiązek maseczkowy? Czy to jest normalne według państwa? Ostatnio czytałem wypowiedź profesora Kuny, wirusologa, który mówi, że płuca trzeba wietrzyć, jestem przeciwny nakazowi noszenia maseczek. A teraz pani profesor Agnieszka Szuster-Ciesielska, która zastąpiła poprzednich ekspertów, mówi, z powodu izolacji i noszenia maseczek nie budowaliśmy odporności. No to proszę państwa, no dokąd to wszystko zmierza? Która fala nas obudzi, tak? Dziękuję, szczęść Boże.
Panie Pawle, bardzo dziękujemy, szczęść Boże, wszystkiego dobrego. Panie profesorze.
Starałem się, chyba nawet przekraczałem te, bo myśmy postanowili nie leczyć przez telefon. Zresztą ja nigdy nie leczyłem przez telefon. W najbardziej groźnym okresie pandemii moi pacjenci mieli mój cielesny kontakt ze mną. To się w medycynie nazywa na żywo, a nie na niby przez telefon. To jest pierwsza sprawa. Przecież sporo nawet mówiłem o tym, jakie jest leczenie objawowe, jak ważne jest dopływ świeżego powietrza, że na powietrzu świeżym się nie zarażamy. Mówiłem też o tym, że trzeba, jak jest suchy, męczący kaszel, to go złagodzić. Jak jest mokry, to ułatwić odczuszanie. Starałem się i jeszcze raz to samo powtarzam. Natomiast szczepienia to jest bardzo jeden z elementów budowania tej odporności. Nic lepszego nie wymyśliliśmy do tej pory. Niestety wszystkie, natomiast wymieniona przez pana amantadyna, pan doktor Bodnar, bardzo porządny i szlachetny człowiek, niestety nie przedstawił żadnych dowodów, które jakikolwiek gremium naukowe może uznać. A co to znaczy dowód, że jakiś lek działa? To znaczy, że jedna grupa dobrana losowo dostaje ten lek, a druga dobrana losowo dostaje placebo albo inny lek. I patrzymy później, jak ta grupa, która dostała amantadynę, nie choruje, a jak ta grupa, która dostała placebo. I tylko takie badanie według zasad, podstawowych zasad nauki się liczą. Niestety doktor Bodnar takich w ogóle dowodów nie próbował robić. On tylko ma obserwację, że ci, co dostawali amantadynę, to chorowali mniej, a ci, co nie dostawali, to dostawali. To nie jest dowód z punktu widzenia medycyny, ale biorąc pod uwagę jednak opinię publiczną i w pewnym sensie nacisk opinii publicznej, wprowadzono jednak te badania. W Lublinie profesor neurologii zaprogramował takie prawdziwe badanie naukowe z amantadyną. Absolutnie nie wykazano faktycznej, wiarygodnej aktywności tego leku. Jest to lek wspaniały, stosowany u chorych z Parkinsona. Ja mam w rodzinie chorobę Parkinsona i wiemy, że amantadyna jest tutaj jednym z ważnych leków, ale niestety nie udało się udowodnić tego działania w odniesieniu do koronawirusa, ale badania nie są zamknięte i badania w Lublinie są nadal kontynuowane. Natomiast szczepienia, te, które my zalecamy, są zbadane tak, jak potrafiliśmy najlepiej, właśnie według zasad evidence-based medicine, czyli medycyny opartej na twardych faktach. I starałem się powiedzieć, że jest badania pierwszej, drugiej, trzeciej fazy, a my jesteśmy teraz w okresie czwartej, czyli patrzymy, jak ta szczepionka naprawdę działają. I koronawirusowe, i to zresztą dotyczy wszystkich szczepionek. I możemy powiedzieć, że ta szczepionka, w cudzysłowie powiem, zawiodła nas z punktu widzenia zapobiegania choroby. Ale na pewno, zważywszy na straszne skutki tej pierwszej fali szczepień, złagodziła i spowodowała na pewno łagodniejszy przebieg tej choroby. I dlatego tylko zalecamy. Nie jesteśmy na usługach żadnej firmy, a już na pewno oskarżanie Radia Maryi, że jest w jakimś sposób wpisano w tą sprawę, no to jest zupełny absurd. Przecież w Radiu Maryja nieraz myśmy byli zaniepokojeni, bo głosy miały osoby wyraźnie antyszczepionkowe. I właśnie w Radiu Maryja były dopuszczane zdecydowanie do głosu. A starałem się powiedzieć, jak ważne jest leczenie objawowe, nawadnianie, napowietrzenie, a szczepienie to jest ta kropka nad i, to co możemy zrobić. I tak jak każdy lek szczepienia, nie są panaceum, nie jest to lek zero-jedynkowy, zaszczepię i nie będę chory. Tylko w jakiś sposób to jest, robimy co możemy, żeby złagodzić chorobę, zmniejszyć jej zakres. To się powiodło strasznie w szczepieniach przeciwko Heinemedina. Choroba znikła. To się powiodło bardzo w szczepieniach przeciwko ospie. To była straszna choroba, czarna ospa. Mało te osoby, które były zaszczepione na czarną ospę, a ostatnie szczepienia były w latach 80., są nawet zabezpieczone przeciwko tej ospie małpiej. To jest bardzo ciekawa rzecz. A inne szczepienia, szczepienia przeciwko szczepiennemu zapaleniu wątroby, ogromny sukces i to polski sukces, własny nasz polski sukces. A inne szczepienia... aż tak, nie mają takiego efektu, ale zawsze mimo wszystko namawiamy do szczepień, ale to namawianie to jest mało ważne. Sami się szczepimy i szczepimy tych, których kochamy.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Telefonuje Łukasz z Radomia. Witam czcigodnego ojca, witam wszystkich gości w studio na czele z panią doktor i z panem profesorem. Ja jestem młodym człowiekiem, niespełna 30-letni, ale od półtorej roku zmagam się z dużym problemem przewlekłego zapalenia zatok. Nie mogę dać sobie rady z tym problemem, mianowicie już przez te półtora roku 5 razy byłem na antybiotykach, które pomagały, ale tylko chwilowo. Po takiej kuracji 5- czy 7-dniowej w różnych dawkach tego antybiotyku ten problem z zatokami wraca. Konsultowałem to zarówno z lekarzem i pierwszego kontaktu i ze specjalistą w dziedzinie laryngologii i przyznam się szczerze, że zawsze wizyta kończyła się tym, że proszę zażyć antybiotyk, stosować się wedle zaleceń i wszystko powinno powrócić do normy. Niestety 3 dni temu skończyłem brać ostatni antybiotyk. Na nowo pojawia się katar, na nowo pojawia się wydzielina. Przechodziłem w ostatnim miesiącu anginę bardzo poważnie. Miałem zatkane ucho do tego stopnia, że przestałem na to ucho słyszeć. Czy u mnie konieczna jest już ta punkcja? Czy są jeszcze jakieś alternatywne metody, żeby w jakiś sposób naturalny, może nieinwazyjny, ratować te zatoki? Chociażby właśnie tutaj profilaktycznie. No często przebywam w klimatyzowanych pomieszczeniach, to fakt. I tutaj dziękuję za tę cenną uwagę, którą pan profesor i pani doktor przekazała. Także no prosiłbym o krótką poradę i ewentualnie tutaj o to, czy ta punkcja w tym przypadku jest konieczna. Czy można jeszcze próbować tej kolejnej antybiotykoterapii? Czy to tak faktycznie długo trwa leczenie tego przewlekłego zapalenia zatok? Mm-hmm. Czy to się powinno właśnie po antybiotyku już skończyć?
Panie Łukaszu,
dziękuję za te mądre wypowiedzi i w pełni popieram zdanie pana profesora dotyczące ostatniej wypowiedzi słuchacza, który zadzwonił, i również dziękuję za tutaj kwestie dotyczące dzieci i uczęszczania do przedszkola, tak? Sam jestem ojcem tych dzieci, dwoje chodzi do przedszkola i mogę tylko potwierdzić, że niestety przedszkole jest tym miejscem, gdzie, z którego dzieci przynoszą różnego rodzaju choroby do domu. Dziękuję bardzo.
Szczęść Panie Boże. Łukaszu, bardzo serdecznie dziękujemy i prosimy panią doktor o odpowiedź.
Z wywiadu, który pan i dolegliwości, które pan przedstawił, wnioskuję, że nie chodzi już tutaj o ostre zapalenie zatok, tylko o stan przewlekły. W takim przypadku należy oczywiście wykonać badanie laryngologiczne, endoskopowe, podczas którego możemy ocenić ujście zatoki, sprawdzić, czy nie ma w tym ujściu ropnej wydzieliny, czy nie ma polipów, ponieważ polipy, które bytują właśnie w nosie, w zatokach, mogą powodować nawroty stanów zapalnych. Zatoki zaczynają chorować wtedy, kiedy jest zaburzony drenaż i wentylacja i obecność polipów, przewlekłego obrzęku w ujściu zatok powoduje, że takie zatoki chorują i tutaj już antybiotyk nam nie pomoże. Oczywiście w takich przypadkach należy wykonać badanie obiektywne. Należy wykonać tomografię komputerową zatok. W tej chwili jest taka bardzo nowoczesna metoda stożkowej tomografii CBCT, gdzie dokładnie obrazowujemy stan tych zatok. I na podstawie tej tomografii możemy ocenić, jak wyglądają ujścia, co się dzieje w świetle zatoki. I jeżeli potwierdzi się obrzęk błony śluzowej, która wyścięła zatoki, potwierdzi się obrzęk i obecność polipów, czy też torbieli w obrębie zatok, należy wykonać funkcjonalną endoskopową operację zatok. To w obecnych czasach naprawdę jest bardzo mało inwazyjna metoda, ponieważ ogranicza się do poprawienia fizjologii zatok, do tego, żeby te zatoki otworzyć i otwarcie powoduje, że możemy ewakuować patologiczną wydzielinę ze światła zatoki. Możemy też taką zatokę przepłukać. Jeżeli widzimy ropną wydzielinę, można podać antybiotyk miejscowo, ale miejscowo, nie ogólnie, ponieważ stosowanie antybiotyków ogólnie naprawdę nie przyniesie zadowalającego efektu i nie prowadzi to do wyleczenia. Ale właśnie otwarcie ujścia zatok, przepłukanie, wypłukanie. Pamiętajmy o tym, że zatoki są też miejscem tworzenia się biofilmu. Bakterie, które zalegają w świetle zatoki, w takich środowiskach, gdzie jest ciepło i ciemno, bardzo jest im tam dobrze, a chroniąc się właśnie przed antybiotykami, tworzą polisacharydową otoczkę, biofilm, przez którą naprawdę bardzo trudno dotrzeć właśnie antybiotykom i zlikwidować te bakterie. Dlatego też mamy różnego rodzaju nowoczesne narzędzia, płukanie zatok pod ciśnieniem, hydrodebrider, który rozbija tę otoczkę i eradykuje te bakterie ze światła zatoki. I no, właściwa diagnostyka i takie leczenie przyczynowe, czyli przywrócenie tej drożności i wentylacji zatoką, warunkuje prawidłowe i skuteczne wyleczenie.
I na Boga już naprawdę dosyć jest prosta taka wskazówka, kiedy naprawdę będzie potrzebny antybiotyk. Wtedy jest potrzebny antybiotyk w zapaleniu zatok, proszę pani doktor mnie tutaj w razie czego poprawiła, zasadniczo wtedy, kiedy nagle wystąpi gorączka, ból zatoki po jednej stronie i warto wtedy poprosić lekarza, żeby wykonał albo polecił, do laboratorium nawet wysłał pana, żeby zrobić badanie CRP. To jest badanie, które wskazuje, że faktycznie mamy zakażenie bakteryjne i w dużym stopniu możemy powiedzieć, faktycznie wymagany jest antybiotyk. Ale przy kolejnym zaostrzeniu, takiego jak pan pięknie opisywał, absolutnie to antybiotyki nic nie dadzą, a nawet zniszczą pana własną florę bakteryjną, którą pan ma w sobie, która też ma działania ochronne dla całego organizmu. Więc już naprawdę tutaj trudno mi mówić, ale nie daj Boże pochopnego stosowania antybiotyków w pana przypadku kolejnego.
Odniosę się jeszcze do punkcji zatoki. Punkcja zatok była kiedyś bardzo powszechna. Jest to metoda bardzo bolesna i obecnie bardzo, bardzo rzadko stosowana. Dlatego, że punkcja nie jest takim fizjologicznym mechanizmem odblokowania i ewakuacji tej wydzieliny ropnej. Natomiast otwarcie tej zatoki przez naturalne jej ujście, które znajduje się na bocznej ścianie nosa, warunkuje prawidłowy wentylację i prawidłową ewakuację fizjologiczną, w sposób taki fizjologiczny, żeby przywrócić właściwe funkcjonowanie, właściwą wentylację zatokom.
Bardzo dziękuję za te głosy i odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Witam serdecznie. Z tej strony pediatra Magdalena z Kujawsko-Pomorskiego.
Witam.
Witam serdecznie. Ja bardzo, bardzo chciałam podziękować tutaj panu profesorowi i pani doktor i Radiu Maryja przede wszystkim, że gościmy tak wspaniałego pana profesora. Niedawno się włączyłam, ale oczywiście po głosie poznałam pana profesora Dzikowskiego. Jest pan naszym wspaniałym nauczycielem. Wszyscy moi koledzy tutaj z województwa bardzo często jeździmy tam na przeróżne konferencje, w których pan profesor uczestniczy i jest naszym nauczycielem. Potem staramy się wdrażać, zwłaszcza w kwestii szczepień. Również posiłkujemy się właśnie pana profesora doświadczeniami, za które jesteśmy bardzo wdzięczni. Ja pracuję 30 lat i naprawdę szczepię bardzo dużo dzieci i moi koledzy i także dorosłych. Teraz szczepiliśmy właśnie na koronawirusa, oczywiście osoby zdrowe i naprawdę widzimy przepiękne działanie tej dziedziny medycyny. Jest to naszą przyszłość i po prostu wiele, wiele ciężkich chorób, w tym ciężkich seps, między innymi meningokokowych, udało się, to my widzimy na co dzień, opanować właśnie poprzez te szczepienia, przeróżne, znaczy inne choroby, które wcześniej, jak zaczynałam pracę, to po prostu nie pozwoliły nam spokojnie spać. W tej chwili dzięki właśnie szczepieniom mamy zupełnie inny obraz chorowania dzieci. I bardzo dziękuję jeszcze raz panu profesorowi, bo naprawdę jest to bardzo ważne i właśnie Radio Maryja, że propagujemy tutaj to. Oczywiście osoba do szczepienia kwalifikowana musi spełniać pewne warunki, być przede wszystkim osobą zdrową. Jeżeli przejdzie tak pozytywnie tę kwalifikację, naprawdę jest to wielka broń medyczna i nie musimy potem leczyć tych osób właśnie w tak ciężki, trudny i kosztowny sposób. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Wie pani, z ogromną naprawdę zażenowaniem słuchałem tych słów, a jednocześnie nie ma większej rozkoszy dla uszu lekarza mieć pochwałę od innego lekarza. To jest bardzo, bardzo dziękuję, z pokorą to przyjmuję i szczęść Boże, pani doktor.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Szczęść Boże, Anna. Chciałam gorąco podziękować za tę audycję, za wszystkie głosy, szczególnie pani doktor, panu profesorowi, za szerzenie, za to światło wiedzy, które właściwie w naszym życiu codziennym może przynosi, no może przynieść dużą taką pomoc i ulgę. Stanowić, ja jestem, nie jestem lekarzem, jestem matką trójki dzieci, które już w tej chwili są pełnoletnie i same podejmują decyzje. Natomiast to, co ja mogłabym się bardzo, jestem za to wdzięczna, że mogę się tutaj podzielić własnymi doświadczeniami, bo jest jedna rzecz, która mnie trochę tak dotknęła i z góry za to przeproszę, ale czuję potrzebę, że muszę to powiedzieć, bo nie czuję się pasożytem. Nie jestem szczepioną osobą jeszcze, chociaż nie jestem ani antyszczepionkowcem. Po prostu decyzję o szczepieniu staram się odlec tak odlegle, ponieważ sama zmagam się z chorobą i miałam obawy, mimo tego, że zapewnienia lekarza jednego, drugiego było, że nie ma żadnych przeciwwskazań. Natomiast gdzieś w duszy, w sercu czułam, że no wiadomo, podając szczepionkę, organizm musi wytworzyć przeciwciała i kieruje całą swoją uwagę właśnie na ten moment i pozostałe elementy są jakby trochę w zaniedbaniu. Obawiałam się tego i powiem szczerze, że moje obawy później z czasem gdzieś znalazły potwierdzenie w doświadczeniach innych osób. Także to tak na takim małym marginesie. Moja trójka dzieci się zaszczepiła, niektóre już trzecią dawką. I powiem szczerze, nie chcę się odnosić, nie chcę tego oceniać. Natomiast najstarsza córka po drugiej dawce poroniła. Miała strasznie duży, ciężki, w tej chwili zmaga się młoda dziewczyna z zakrzepicą. I miała tak ciężki stan, że musiała dostać duży krwotok i w ogóle już nie chcę opisywać. Średnia córka w tej chwili też widać, u niej się zaczyna toczyć choroba autoimmunologiczna. I syn i u syna też zaczynają się dziać rzeczy, które wcześniej nie miały miejsca. Młody człowiek, przyszłość przed nim, szkoła, wielka nadzieja. I powiem szczerze, mam ból serca. A szczególnie mam ból serca, jak słyszę, że no, to są nasze doświadczenia rodzinne. Natomiast wiem, że one w kropli w doświadczeniach całego naszego społeczeństwa one są niczym, bo może to być jakiś tam setny, tysięczny albo milionowy jakaś tam część, która w zasadzie jeżeli chodzi o dobro całości może nie mieć żadnego znaczenia. Natomiast dla mnie jako matki jest no w tym momencie jest istotna i no bo to nasze życie i takim doświadczeniem chciałam się tylko podzielić.
Pani Anno, bardzo dziękujemy za ten głos, bo to jest, myślę, cenna uwaga. Oddamy głos panu profesorowi, dobrze?
Bardzo dziękuję. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam.
Nie jestem fanatykiem szczepień, tylko jestem ich po prostu jako lekarz. Uważam, że niezwykle jest to korzystna i cenna rzecz. A teraz odpowiem dokładnie na temat tego słowa pasożytnictwo, to nie chciałem, żeby to brzmiało pejoratywnie. Ci, którzy się nie szczepią, a w tym wypadku pani intuicja podpowiedziała pani, żeby pani się nie szczepiła, to być może u państwa w rodzinie istnieje jakaś skłonność do chorób autoimmunizacyjnych. To trzeba brać pod uwagę taką rzecz. I akurat bardzo dokładnie robiono badania różne z różnymi szczepionkami, odkąd w ogóle istnieje ta dziedzina wiedzy i odkąd stosujemy no, szczepienia różne i dosyć masowo, że jednak szczepienia jako takie nie są stymulatorem chorób autoimmunizacyjnych. Natomiast odwrotnie, choroby autoimmunizacyjne u osób niezaszczepionych powodują, że przejście chorób zakaźnych jest nieraz bardzo poważne. Dlatego my w medycynie z ogromną ostrożnością, ale jednak szczepimy chory autoimmunizacyjnie. A nie pomyślała pani przez chwilę, ja zresztą panią bardzo rozumiem, moje dziecko własne moje dziecko, urodzone w latach 70. po szczepieniu DTP, to jest odra, świnka, to jest dyfteryt, tężec, kokluż, mało nie umarło. Ja go biegłem z nim do szpitala, z Placu Zbawiciela, gdzie mieszkałem, aż do szpitala na Litewską. Pod pachu, bo nie czekałem na pogotowie. Nie umarło, jest teraz dyrektorem banku i dobrze głowa mu pracuje i wszystko dobrze się skończyło. Ale rozumiem, co to znaczy jakieś działanie uboczne. raczej w tych pierwszych dosyć dużych badaniach nie zauważono związku szczepienia koronawirusowe żadnego z poronieniem. Natomiast niewątpliwie były wypadki zakrzepicy. Ale teraz proszę uważać. Zakrzepica jest prawie immanentnym powikłaniem zakażenia koronawirusami. I jak zważono, jak często żywy koronawirus powoduje chorobę zakrzepową, to w tej chwili, jeśli ktoś jest chory na koronawirusa, a jest taki stary jak ja, albo ma nadwagę, albo jakiekolwiek obciążenie, to od razu dostaje heparynę. To potwierdza pani obserwację, że pani się bała choroby zakrzepowej. Co, ja to zupełnie rozumiem i słowo pasożyt absolutnie do pani się nie odnosi. Pani intuicja mówiła, że tak nie. Natomiast to, że dziecko po szczepieniu zachorowało na chorobę autoimmunizacyjną, no wszystko jest w medycynie możliwe. To jest absolutnie nie można. Nie jestem fanatykiem szczepień. Natomiast uważam to za jedne z najcenniejszych narzędzi, jakie mamy do czynienia. Nie jest również szczepienie u mnie elementem poprawności politycznej, bo z tego robią niektórzy poprawność. Ja nie jestem poprawny politycznie, bym się nie znalazł w tym radiu. Wobec czego biorę pod uwagę, co pani mówi i rozumiem pani ostrożność i w pewnym sensie rozżalenie. I rozumiem, dlaczego pani się nie zaszczepiła, ale jeszcze raz powtarzam, jeżeli pani się nie zaszczepiła, a nie zachorowała ciężko na COVID, to dlatego, że wszyscy naokoło się zaszczepili i dziękujmy im za to i też módlmy się za tych, którzy dzielnie się zaszczepili, po to, żeby ci, którzy się boją albo nie mogą się szczepić, czuli się bezpiecznie. I to jest moje przesłanie na dzień dzisiejszy.
Ja jeszcze chciałam dodać, że kaskadę reakcji autoimmunologicznych mogą wywołać wirusy, w tym koronawirus. I tak. Być może tutaj przyczyną było właśnie nawet poronne przechodzenie infekcji koronawirusowej.
I zbiegło się ze szczepieniem.
Także takie sytuacje, wiadomo, medycyna...
Jest niedoskonała. Absolutnie po tylu latach bycia lekarzem uważam, z pokorą ten zawód wykonuje, ale absolutnie...
Każda choroba, jak to też jeden z mądrych profesorów powiedział, choroby książek nie czytają i tak naprawdę wszystko zależy od naszych organizmów, jak właśnie zachowujemy się w stosunku do przyjęcia szczepionek, jak reagujemy na wirusy, na inne patogeny. I gdybyśmy wiedzieli, jak to będzie, to na pewno medycyna inaczej by wyglądała.
Ale patrzmy, jacy bohaterzy, ja podziwiam bohaterstwo tych, którzy pierwsi się poddali tym szczepieniom w tych pierwszych, tak zwanej pierwszej i drugiej fazie. To byli odważni ludzie, którzy, jak oni ryzykowali. Także bardzo panią serdecznie pozdrawiam i przytulam do serca, i rozumiem pani stanowisko.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Pani mówi Zbigniew z Południowej Polski.
Witam.
Pozdrawiam redakcję, pozdrawiam wszystkich, szczególnie pana profesora i panią doktor i liczę na pomoc w imieniu wielu Polaków mówię, bo dyskutujemy na ten temat i oglądaliśmy program w telewizji profesora Mackiewicza, profesor onkologii, który opracował szczepionkę polską na COVID-19 o dwie generacje do przodu. Proszę państwa, dwie generacje, czyli bije wszystkie dotychczasowe szczepionki. Jest gotowa linia produkcyjna, bo pan profesor Mackiewicz opracował również szczepionkę na czerniaka, nad którą pracował 40 lat. Znam wiele osób uratowanych na czerniaka, na tego najgorszego nowotwora. Ponad 40 tysięcy zaszczepionych jest właśnie i uratowanych. I proszę Państwa, jest taka sprawa. Może Radio Maryja dopomoże wypromować profesora Mackiewicza ze swoją szczepionką, bo próbowaliśmy dzwonić do wszystkich redakcji i pięknie, ładnie mówimy, że mamy kurę, co znosi złote jajka. Ile by Polska mogła zarobić w tym deficycie budżetowym? I gdy pada słowo profesor Mackiewicz, szczepionka polska, urywane jest wszystko. Panie profesorze, błagam pana profesora w imieniu wielu Polaków, bo trudno się dodzwonić do jakiejkolwiek redakcji. Nie chcę tutaj stosować żadnych, wyciągać spisków, prawda, teorii spiskowych, ale panie profesorze, liczę na pana autorytet, liczę na autorytet pani doktor, że pomożecie profesorowi Mackiewiczowi zrealizować polską szczepionkę o dwie generacje do przodu, którą, jak mówił profesor Mackiewicz, raz tylko był dopuszczony do telewizji. Redaktor mu zadaje pytanie, no to panie profesorze, to mamy kurę, co znosi złote jajka. Dlaczego nie produkujemy? Pan profesor odpowiada, bo mam wrogów w Polskiej Izbie Lekarskiej. Panie profesorze, nie chcę się już denerwować.
Panie Zbigniewie, no właśnie, poprosimy pana profesora o odpowiedź, dobrze? I odniesienie się do pana telefonu. Bardzo serdecznie.
Wielu Polaków to mówią.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękujemy. Panie profesorze, prosimy o słowo komentarza.
Proszę pana, my, Polska, ta, która jest teraz, jest bardzo otwarta, według mojej opinii, jest bardzo otwarta na wszelkie działania innowacyjne. Ale to jest wielka droga. I wiemy o Czerniaku, wiemy, to jest wielka sprawa z tym Czerniakiem, ale to, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko wirusowe, one przechodzą różne fazy i nie ma takiej siły, jeśli by zostało udowodnione w badaniach losowo dobranych prób, czyli próba badana, gdzie zastosowano jakąś interwencję i ta próba druga, kontrolna, i wychodzi czarno na białym, to na pewno by, według mojej optymistycznej być może opinii, by zostało dopuszczone. Ja nie wierzę, żeby w izbach lekarskich istniał jakiś spisek przeciw. Natomiast oni dosyć rygorystycznie dopilnują tego, co się nazywa evidence-based medicine, czyli medycyny opartej o faktach. I akurat osoby, które znam, które przewodzą izbą lekarską teraz. To są ludzie młodzi, pełni zapału, ale według mojej opinii są to osoby absolutnie wiarygodne. Ja się mogę z nimi w pewnych nie zgadzać. Ja mogę mieć nawet dystans do niektórych ich wypowiedzi, ale absolutnie ja nie widzę jakiegoś tutaj takiego działania intencjonalnego przeciw Polsce, przeciw polskim pacjentom. To mówię zupełnie szczerze i przez nikogo nie przymuszony.
Kończąc już niestety, bo pora taka, jaka jest widoczna na zegarze, tradycją naszego programu są pozdrowienia, które nasi goście udzielają za pośrednictwem Radia Maryja. Pani doktor?
Ja chciałabym pozdrowić oczywiście swoją rodzinę, męża, Madzie, córeczkę Igora, swoich ukochanych rodziców, moją ukochaną siostrę Monikę i chrześniaka Paula, którzy też mnie słuchali i wszystkich moich pacjentów, wszystkich moich kolegów, profesorów, całą służbę zdrowia, która naprawdę w dobie olbrzymiego wysiłku, jakim jest walka z koronawirusem, dzięki pomocy rządu, dzięki pomocy osób, które tak naprawdę też nami kierują, możemy stawiać czoła tak poważnym wyzwaniom jak pandemia? Dziękuję.
Panie profesorze?
No, ja pozdrawiam tak, jak powinno się. Przede wszystkim tak uczymy studentów. Najpierw rodzina, potem pamiętaj, że są twoi koledzy, to jest już taki... No, a potem pacjenci. Taka jest kolejność, gradacja miłości, bo tak co jest z miłością. Więc naturalnie pozdrawiam moją rodzinę, moją bardzo dzielną żonę, która dzielnie walczy o zdrowie mojej synowej i mojego przewlekle chorego syna. Pozdrawiam moich wspaniałych kolegów, którzy, dzięki którym w tym wieku jeszcze mogę pracować. Moją bardzo dzielną i bardzo mądrą szefową. I wszystkim pacjentom szczęść Boże.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie i gorąco dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Profilaktyka chorób zakaźnych układu oddechowego była tematem naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszymi gośćmi byli pani Agnieszka Dmowska-Koroblewska, specjalistka otolaryngolog.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Oraz pan profesor doktor habilitowany nauk medycznych Andrzej Radzikowski, pediatra, lekarz dzieci i rodziny.
Szczęść Boże wszystkim. Dziękuję.
I ja również bardzo gorąco i serdecznie Państwu dziękuję za ten czas.